Drodzy Państwo, przed nami katecheza. Dziś katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Poprowadzi ją ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski, potrzebne światło. Księże biskupie, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja.
Też witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I prosimy o poprowadzenie naszej katechezy.
Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Te słowa zabrzmą bardzo mocno w czasie Adwentu, który już jutro rozpoczynamy. Jest to czas szczególny, który przypomina, że winniśmy się przygotować na Boże Narodzenie, ale również na powtórne przyjście Pana na ziemię przy końcu czasów. Pan Bóg daje nam okazję, aby w tym czasie adwentowym przygotować się na spotkanie z Nim. Mamy wszyscy szansę, aby porzucić nasze kręte drogi, które spowodowały oddalenie od Boga i wejść na ścieżki do Pana prowadzące. Prorok Izajasz zachęca, aby to prostowanie dróg dokonywało się na pustkowiu. Bo pustynia to jest miejsce odosobnienia, spotkania sam na sam z Panem. To oznacza, że powinniśmy znaleźć czas na chwilę wyciszenia, spojrzenia w stronę nieba, a wtedy na pewno Pan przyjdzie, spotkamy się z Nim, doświadczymy Jego mocy i łaski. Ale nie tylko Pan chce przyjść do nas, bo my również winniśmy przyjść do Niego, odpowiadając na zaproszenie i wezwanie, które Jezus kieruje. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Trzeba nam wyjść naprzeciw Pana z prostotą serca, z gotowością przyjęcia darów, które On przynosi. Wtedy będziemy pokrzepieni i znajdziemy ukojenie. Ale gotowość przyjścia do Pana wyrazi ten, który odkrywa, że Bóg zawsze jest gotowy do spotkania. I prostować drogi będą mogli tylko ci, którzy widzą, że się na tych drogach zagubili. Stając w prawdzie, przyznają, że winni się zmienić, a jeszcze bardziej odkryją, że powinni Panu zmienić się, żebyśmy się zmienili przy Jego pomocy. I to jest miejsce na pokorę, o której chciałbym właśnie dzisiaj powiedzieć, bo tylko człowiek pokorny potrafi przyjąć Pana i wyjść na spotkanie Jego. Święta Teresa Wielka powie, że pokora to kroczenie w prawdzie. Człowiek pokorny zauważy swoje słabości, swoje braki, grzechy, a to wszystko czyni krętymi jego drogę. Pokorny wie, że prawdziwa przemiana jest darem z nieba i dlatego Panu Bogu się poddaje na drodze tej przemiany. Zaprasza Boga do swojego życia i pozwala mu działać. Jest świadomy, że bez jego pomocy sam sobie nie poradzi na drodze uświęcenia, a ono jest konieczne do zbawienia. I wie, że to uświęcenie jest łaską. W ogóle wszystko jest łaską dla pokornego. Pismo Święte w wielu miejscach mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jeśli zatem chcę wyprostować moje drogi, to powinien stawać się pokornym przed Panem. Ale pokora nigdy nie była zbyt ceniona przez świat. Szczególnie nasze czasy, naznaczone odkryciami naukowymi, powodują odrzucanie tej cnoty, ponieważ górę bierze zarozumiałość i pycha. Człowiek doszedł do tak wielkich osiągnięć technicznych, że wydaje mu się, że nad wszystkim ma władzę. Ale jeśli te odkrycia nie będą miały solidnego oparcia etycznego, mogą doprowadzić do wielkich nieszczęść czy nawet zniszczenia ludzkości. Rozwój jest oczywiście potrzebny, bo dzięki niemu człowiek uczestniczy w dziele stwarzania świata i czynienia go lepszym. Ale winien pamiętać, że w tym dziele stwarzania świata, przemiany świata, winien współpracować z Bogiem. Jeśli straci go z oczu, a siebie samego człowiek czyni jedynym punktem odniesienia, wtedy grozi mu pycha. I brak pokory jest zawsze konsekwencją odrzucenia Boga, odmawiania mu obecności w naszym życiu. A to życie dzisiaj jest bardzo zlaicyzowane i naznaczone wrogością do chrześcijaństwa. Świat Zachodu chciałby usunąć Boga z ludzkiej egzystencji i wyrywać z serca wartości chrześcijańskie. Kultura wyżycia, konsumpcji, zasady wrogie Ewangelii, pogarda osoby ludzkiej, narzucanie obcych ideologii i coraz mniejsza też świadomość, kim jestem i ku czemu zmierzam, to wszystko rodzi egoizm, niesprawiedliwość, brak szacunku dla innych. Świat zamiast uczyć pokory, wychwala pychę, zachęca do robienia kariery za wszelką cenę, szukania uznania i poklasku. Dlatego chrześcijanin powinien ćwiczyć się w pokorze i w niej postępować. Święci dużo mówili na temat jej znaczenia, widząc w niej jedną z najpiękniejszych i najważniejszych cnót. Ona bowiem stanowi podstawę do wzrostu, piękna i prawdziwości każdej innej cnoty. Aby ją nabyć, tę pokorę, potrzeba ogromnego wysiłku i cierpliwości, a tego nam często brakuje. Święty Augustyn w jednym z listów pisze do Diaskura: gdybyś mnie zapytał, o co powinienem troszczyć się w pierwszym rzędzie, gdy chodzi o nakazy chrześcijańskie, to odpowiedziałbym ci: po pierwsze o pokorę, po drugie o pokorę, po trzecie o pokorę. dodaje święty, to nie znaczy, że inne nakazy i inne dobra nie są ważne. Lecz jeśli pokora nie poprzedza, nie towarzyszy, nie idzie za spełnianym dobrem, jeśli jej nie mamy przed naszymi oczyma i w naszym sercu, wtedy szybko pojawi się pycha pod postacią próżnej chwały, zadowolenia z własnych dokonań i przypisywania sobie wszystkiego. Tylko pokora pozwala człowiekowi rozpoznać swoje miejsce w relacji do Boga i do drugiego człowieka. Człowiek rozpozna swoją wielkość, która bierze się z tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, że jesteśmy dziećmi Najwyższego i On nas obdarza wieloma łaskami. Zarazem człowiek pokorny zobaczy, że jest tylko stworzeniem, podobnie jak inni, że podlega słabościom, które nie są nigdy powodem do chluby. W innych ludziach potrafi zobaczyć oblicze Boże, dzięki czemu będzie się odnosił z wielkim szacunkiem do każdego bez wyjątku. Ale cnota pokory znajduje swoje miejsce tylko w środowisku wiary, poprzez które człowiek wchodzi w relacje osobowe z Bogiem. Jeśli będziemy ludźmi wiary, wtedy usłyszymy to wezwanie, żeby uczyć się od Jezusa, bo On jest cichy i pokorny sercem. A też dalej obiecuję, że wtedy, kto będzie pokorny, to będzie właśnie doświadczał Jego mocy i będzie pokój serca Jego udziałem. Na innym miejscu Pan powie, że kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. Dla świętych, jak się patrzy na ich życie, droga pokory zawsze jawiła się jako kroczenie wąską drogą. Tą drogą idzie się razem z Chrystusem, naszym Zbawicielem. Od Niego, który uniżył się, przyjmując ludzkie ciało, uczymy się, czym jest pokora. Bo tutaj ona ma swój początek zawsze na górze, czyli pochodzi od Pana Boga, nie od ludzi. Oznacza, że ktoś wysoko postawiony powinien się uniżyć, tak jak Jezus, przed najbiedniejszym, najsłabszym, potrzebującym pomocy, aby potrafił służyć na wzór Pana. Tymczasem dla wielu, że dla większości nawet ludzi, pokora kojarzy się z opuszczoną głową i niskim poczuciem wartości. Natomiast człowiek wierzący odkrywa, że ona jest upodobnieniem się zawsze do Chrystusa. I by powiedzieć za świętym Pawłem, jeśli będziemy w tej pokorze się ćwiczyć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I kiedy patrzymy na naszego Zbawiciela, widzimy, że pokora opiera się na konkretnych faktach i gestach. On, Bóg prawdziwy i wszechmogący, uniżył samego siebie, zstąpił z nieba, stał się sługą, upokorzył się aż do przyjęcia śmierci. Dlatego każdy z Jego uczniów jest wezwany do stawania się także darem dla innych, do pełnego naśladowania Jezusa. Powinniśmy się z Nim utożsamiać, w Niego się przemieniać i za Nim iść. Pokora jest zatem odpowiedzią Bogu, który objawił się w Chrystusie. Największym wrogiem pokory jest pycha. W sensie ścisłym jest to właśnie stawianie siebie na pierwszym miejscu. Jest to najcięższy grzech, bo szatan zgrzeszył pychą i powiedział, nie będę służył. Dlatego pycha nie przyjmuje panowania Boga w świecie, a na jego miejsce stawia człowieka, czyniąc go z niego bożka. Wiecznie nie chce być zależny od kogokolwiek, nie chce służyć, boi się najmniejszych nawet upokorzeń. Nie chce być posłuszny ani ludziom, ani Bogu. W konsekwencji nigdy nie zagnie kolan przed Stwórcą. Tak ważne jest pokonywanie pokory, umieranie dla siebie samego, bo kiedy będę to czynił, to będę stawał się pokornym. I pokora Chrystusa widoczna jest w słowach, w dziełach, w całym Jego życiu. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, ukazane jest całe piękno pokory. Święty Paweł powie, że Syn Boży, który cieszył się równą chwałą z Ojcem, to jednak nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Podkreśla apostoł, że nasz Pan nie użył swojej boskości do celów egoistycznych. Zszedł na ziemię i na niej zamieszkał. Tutaj na ziemi pozbawiony jakiejkolwiek władzy. Stał się niewolnikiem, sługą, który umywa nogi wchodzącym. I stał się takim po to, aby nauczyć nas służby dla Najwyższego. Jako Syn Boży mógł się objawić na ziemi stałym majestatem, aby otrzymać należne hołdy i uwielbienie, do których miał pełne prawo. On natomiast pokornie przyjął ludzką naturę, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. W sposób całkowicie wolny ofiarował siebie na drzewie krzyża, oddał za nas życie. To było największe upokorzenie, umrzeć na drzewie krzyża, a jednak to największe upokorzenie, najbardziej haniebne, wybrał Pan. Dzięki Jego ofierze drzewo przekleństwa przemieniło się w narzędzie zbawienia dla wszystkich wierzących. I za to został Syn Boży nagrodzony. Święty Paweł powie, dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię ponad wszelkie imię. Ojciec obdarzył Go najwyższą godnością, przewyższającą wszystkie godności. Dał Mu władzę nad wszystkimi wszystkimi. Uczynił Go jedynym pośrednikiem między Nim, Bogiem, a ludźmi. I jeśli ja chcę dojść do nieba, powinien skinać kolana przed Panem w postawie adoracji i uniżenia. Kiedy słuchamy świętego Pawła, to odkrywamy w tym fragmencie do Filipian, że zresztą to było potem ojcowie Kościoła mówią, że wcielenie było pierwszym stopniem pokory Chrystusa. Drugim było wyrzeknięcie się przywilejów, jakie miał w niebie, rezygnacja z tych przywilejów. Trzecim stopniem była jego śmierć na krzyżu. Święty Józef Sebastian Pelczar powie, że też to podobnie mówił, że żłobek jest pierwszym miejscem zobaczenia pokory, krzyż drugim, a ołtarz, w czasie sprawowania ofiary, staje się Golgotą, jest tym trzecim miejscem, gdzie widzimy pokorę naszego Pana. Gdy chodzi o relacje do innych, to też powinniśmy przyjmować postawę pokory, bo ta druga osoba, która obok nas żyje, jest obrazem Boga. I ta osoba tak samo, tak wiele otrzymała od Stwórcy. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jesteśmy obdarowani na równy sposób. Pokora wobec bliźniego to patrzenie na Niego jako osobę lepszą ode mnie nawet. Znowu tu święty Paweł powie zaraz po tym hymnie, że właściwie przed hymnem jeszcze, niczego nie pragnijcie dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Wiem, jak bardzo trudne jest takie spojrzenie. Jeżeli jednak przyjrzymy się dobrze naszemu sercu, to zobaczymy, że w nim jest wiele zła. Natomiast nie znamy serca innego, drugiego człowieka, a być może ten człowiek jest bliżej Pana Boga od nas. Niewłaściwe współzawodnictwo rodzi się tam, gdzie są wygórowane ambicje czy jakieś pretensje. Próżna chwała to pragnienie, abym był chwalony i zauważony, abym znaczył więcej od innych. Próżna chwała prowadzi do drażnienia innych i do zazdrości. To w liście do Galatów święty Paweł powie, że nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Będę drażnił innych, jeśli czuję się lepszy od nich. Będę ich wyzywał na pojedynek, bo wiem, że ich pokonam. Jeśli natomiast jestem słabszy, to będę zazdrościł. A ta zazdrość znowu będzie niszczyć moje wnętrze. Pokora pozwala zrezygnować z promocji samego siebie. Jest gotowością do zajmowania ostatniego miejsca. Ale tą cnotą oznaczają się tylko ci, którzy są ściśle zjednoczeni z Chrystusem i wpatrują się w Jego pokorne życie. I to życie ich jest przepojone miłością. Kto miłuje Chrystusa, będzie Jego oblicze odkrywał także w drugim człowieku. Chrześcijanin jako należący do Pana nie może postępować inaczej jak On. Nie zrezygnować z własnego ja, uczyć się podporządkowania Chrystusowi we wszystkim. Tak ważne jest, żebyśmy potrafili zejść ze stołka takiego wysokiego, na którym sami żeśmy zasiedli i z góry patrzymy na innych, czując się często ich panami. Potrzeba zejścia na ziemię i podjąć służbę. Ona nigdy nie jest czymś poniżającym naszą godność. Skoro Pan służył, to ja mam podobnie czynić. Jaką rolę spełnia pokora? Ona, można powiedzieć, że jest takim, jest najpewniejszą drogą do świętości. Człowiek powinien jej pragnąć, jeśli chce oglądać Boga. A Bóg chce, żebyśmy byli święci, bo On jest święty. Uświęcenie dokonuje się w Kościele przez sakramenty, przez odpowiedź na słowo Pana. Uświęcenie to wezwanie do porzucenia starego człowieka, aby stać się nowym. Uświęcenie to pragnienia życia na wzór Jezusa. Dlatego pokora właśnie jest tą najpewniejszą drogą. Ona jest też, ta cnota u podstaw jest fundamentem formacji ludzkiej. Bo nikt nie może być świętym, jeśli najpierw nie staje się w pełni człowiekiem. Warto nawet przywołać świętego Pawła z listu do Rzymian, kiedy powie, że człowiek dobrze uformowany, niech podąża za dobrem, niech będzie życzliwy, w okazywaniu czci niech innych wyprzedza, niech będzie płomiennego ducha, zaradza potrzebom świętym, przestrzega gościnności, błogosławi. A więc tutaj kształtujemy poprzez pokorę też nasze człowieczeństwo. Pokora stoi na straży wartości takich, które są dla nas ważne. Taką podstawową wartością jest zawsze życie. Dlatego pokora pozwala nam zobaczyć jego wartość. Dzisiaj widzimy, że życie jest pogardzane. człowiek chce być panem życia i śmierci, ustanawia prawa, które prowadzą do śmierci. Człowiek pokorny wie, że Bóg mówi: nie zabijaj, bo Bogu życie jest najdroższe. Ale żeby mieć takie Boże spojrzenie, potrzeba prawdziwej pokory. Inną wartością, tak ważną, jest praca. Ona jawi się w Bożych planach jako obowiązek, po to, żeby czynić ziemię poddaną. Dzięki pracy człowiek realizuje się i zarabia na utrzymanie. Powinniśmy dobrze i chętnie podchodzić do obowiązku pracy, nawet tej najmniej znaczącej. Naśladujemy Jezusa, który trudził się i pracował w Nazarecie. Pokora pozwala zobaczyć, że żadna praca nie hańbi, a jeśli jest dobrze wykonywana i chętnie, staje się oddawaniem chwały Bogu. Przez tą pracę czynimy świat piękniejszym i bardziej sprawiedliwym. Pokora też jest u podstaw budowania pokoju w świecie. Dzisiaj jest tak wiele zagrożeń, nawet w Europie, wokół naszej granicy, a w świecie jest tak dużo wojen, to odkrywamy, że pokora jest bardzo potrzebna. Wojny mają swoje podłoże w pożądliwości, tak to nazywa święty Jakub w swoim liście, i chęci panowania. Dlatego trzeba uważnie badać swoje serce, zwalczać grzech, który jest podłożem zatargów z innymi. Pokora jest warunkiem koniecznym posiadania pokoju serca, który jest darem Chrystusa. Człowiek pokorny potrafi nad wrogą przebaczyć, potrafi się za nich modlić i naśladuje w ten sposób Zbawiciela. Na pewno pokora jest takim bardzo ważnym środkiem w walce, w pokonywaniu narcyzmu, czyli zapatrzenia w samego siebie. Człowiek nieuporządkowanie, zakochany w samym sobie, staje się egoistą i przyjmuje postawę obojętności. Za dobre taki egoista, narcyz, uważa tylko to, co jemu samemu przynosi korzyść. W jego sercu nie ma miejsca na miłowanie Pana, Boga i bliźniego. Narcyz głosi, że on tylko jest najmądrzejszy i najlepszy. Wyzwolenie z tego grzechu jest możliwe tylko dzięki pokorze. I trzeba nam o tę cnotę się modlić. A środkami to jest właśnie naśladowanie Chrystusa, wpatrywanie się w Niego, sakramentalna zażyłość z Nim, patrzenie na pokorę Maryi, naszej Matki, pokorę świętych, przyjmowanie też upokorzeń, które nas spotykają. Nasz błogosławiony ksiądz Jan Balicki był takim wielkim miłośnikiem pokory. Swoje rozmyślania zawsze zaczynał od tego: dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, dobrze. Bo dzięki temu leczona jest nasza pycha, nasza zarozumiałość. I też warto dziękować nawet za trudne momenty, które nas upokarzają. A wtedy, kiedy będziemy właśnie dziękować Panu Bogu, coraz bardziej będziemy stawali się pokornymi. O ile jesteś wielki, mówił mędrzec, o tyle się umniejszaj. Więc prośmy Pana, żeby właśnie odkrywać z jednej strony wielką naszą godność, a z drugiej strony nigdy nie stawiać się ponad Pana Boga. Nigdy też nie wywyższać się nad innych. Bo przyjmując taką postawę, będziemy Panu Bogu się zawsze mogli podobać. I postójmy te drogi. Właśnie jak zauważymy, że one są pokręcone, to na pewno Pan Bóg pokaże sposób, jak je wyprostować, jak dobrze przygotować się na święta Jego Narodzenia. I Pan Bóg właśnie w tej pracy nad pokorą wszystkim błogosławi.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś na naszej antenie katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił ją ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Zapraszam do kontaktu, do wspólnej rozmowy. Mogą Państwo stawiać pytania, poszerzać temat. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66. Proszę, pamiętajmy, by wyciszyć radio, gdy uzyskamy połączenie. Proszę też o przedstawienie nam się. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Jadwiga, okolice. Diecezja Siedlecka. Chciałam dać takie świadectwo z wczorajszego dnia. Byłam na badaniu lekarskim. No, była długa kolejka, więc ja skorzystam, mówię, do sklepu wyszłam. No i powróciłam akurat już. Przede mną ta pani powinna wejść, ale zrobiło się zamieszanie. Już inaczej wchodzę, już nie tak jeden za drugim, tylko według godziny. Ja miałam godzinę 18, ale było opóźnienie w ogóle z powodu lekarza, że później zaczął pracę. No i tak mi się zrobiło dziwnie. Tu 6 osób, a mnie syn zawiózł w dodatku z dzieckiem w samochodzie, więc mówię, co ja teraz zrobię. Tak jakbym straciła tą kolejkę i bez badania pozostanę. Po prostu zamarłam jak słup. Nie odzywam się, tak zbulwersowani. Jeden mężczyzna mówi, że on nie ustępuje i wszyscy tak, więc ja tak mówię, że no wyszłam na zakupy, bo nie mam kto zrobić zakupów, a jestem na takiej diecie. No i za chwilę jedna pani, ta co przede za mną była, mówi, ja panią przypuszczę i dobrze i wszystko. I tak właśnie powinnam powiedzieć, że w imię Jezusa niech wstąpi na ciebie pokój i uzdrowienie. I wszyscy by zmienili swój stosunek tak jak do kolejki. No ale mnie zabrakło słów. Ja po prostu nic nie umiałam powiedzieć. Nie wiem, czy płakać, ale nie, taka spokojna byłam. No i jeszcze jedno świadectwo powiem. To sprzed 2 miesięcy. Byłam... No, swoją dolegliwością, ponieważ takie owrzodzenia są. Już noga się zagajała i pojechałam do lekarza, to specjalista, chirurg. To jest bardzo duży, ładny szpital. Oczywiście w przychodni dobyłam i on prosi, że będzie mi to zrywał, ten strób, że tak powiem. A ja mówię, panie doktorze, ja z tę ranę to już mam 3 miesiące i mnie tak strasznie bolała, ona się nie zagajała, a ja teraz już widzę po 2-3 miesiącach zastosowana dieta i tam taki drobny specyfik. I to się tak ładnie zabliźniało, już było 1/4 tej rany zagojonej, on nowa zrywać. Więc ja tak nic nie mówiąc, a taki był obskurny, tak niedostępny, taki zamknięty. Nic nie powiedział więcej, tylko to. Ja mówię, że nie, ja nie chcę tego. Więc on krótko, to po co pani przyjechała? Ja mówię, owszem, przyjechałam po pomoc, ale nie na tej zasadzie, żeby to zrywać. No to jest taka medycyna, leczenie medyczne, że tak powiem. A ja zastosowałam to inne i tak ze spokojem po prostu wyszłam też mocno załamana. Ale tu dzisiaj odczytuję, że moja pokora sprawiła to, że Pan Bóg przyszedł mi z pomocą konkretnie. Także bardzo pozdrawiam, dziękuję, a nie przywitałam, to teraz pozdrawiam biskupa prowadzącego i pozdrawiam ojca. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy Pani Jadwigo, z Panem Bogiem. Księże biskupie, proszę bardzo.
Rzeczywiście, myślę, że ten nasz taka prostota serca, postępowania, ona zawsze będzie znakiem pokory i to też w jakiś sposób otwiera, na pewno otwiera ludzkie serca. Oczywiście to też w pokorze to nie bójmy się przyznawać do tego, że potrafimy wielkich, też dużych rzeczy dokonywać, bo ktoś powie, że ktoś akurat podejmuje się dzieł różnego rodzaju, to już na innym może polu, nie tylko do tych doświadczeń pani, która dzwoniła. Ale jeżeli czujemy rzeczywiście, że otrzymaliśmy jakiś dar od Pana Boga, to służmy nim drugiemu człowiekowi, bo to też jest nie jest po to, żeby się chwalić, ale żeby odpowiedzieć na to, co od Pana Boga otrzymaliśmy. I wtedy też ubogacamy innych i rzeczywiście oni z tego naszego doświadczenia i z naszych talentów będą mogli korzystać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Och, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z diecezji drohitińskiej. Przysłuchiwałam się bardzo uważnie tej katechezie. I no, słyszałam wszystko o pokorze, prawda? I oczywiście jestem wdzięczna za to. Ale przyszło mi pytanie, jakie już przychodziło w moim życiu niejednokrotnie, kilka lat temu, a nawet kilkanaście. Jak to się robi? Jak ja mam to robić, żebym ja była pokorna? I takie pytania stawiałam naszemu Panu Jezusowi, tak? No powiedz mi, jak ja mam to robić? I co w życiu otrzymuję? Otrzymuję nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, traktat o prawdziwym nabożeństwie. I zatapiam się w nim i co się okazuje? Właśnie otrzymuję odpowiedź. Oddaj się mojej matce, tak? Oto twoja matka, testament z krzyża, mądrości odwiecznej, mądrość odwieczna. Przecież Maryja i Józef kształtowali naszego Pana, wychowywali. Przecież nasz Pan, chociaż Bóg, jednak człowiek nie był dziwolągiem, nie od razu wszystko wiedział, tak? Tylko Maryja i Józef kształtowali, wychowywali, uczyli. I właśnie zgłębiając traktat, i teraz też zgłębiam konsekrację, czy oddanie się świętemu Józefowi, bo przecież Maryja i Józef wychowywali Jezusa, a ja to tak rozumiem, że należy brać wzór z naszego Pana, bo On jest wzorem najwyższym. I skoro On oddał się w ręce, tak, Maryi i świętego Józefa, no to tym bardziej ja, marny pył, tym bardziej ja mam się oddać w ręce Maryi i świętego Józefa. I wychowujcie mnie. I rzeczywiście to już trwa w moim życiu kilka lat. I tutaj daję świadectwo, że przestały w moim sercu istnieć pytania, jak to się robi, bo robi to Maryja i Józef, a ja im się po prostu powierzam. A jak to robię? A pytam. A jak byś to, mamo, zrobiła? A jak byś ty, święty Józefie, czy słusznie, ty dobry wybór ja zrobię, jeżeli to czy tamto, jak dziecko, dorosłe dziecko, tak? Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa. I Maryja i Józef uczą mnie być dzieckiem, chociaż jestem bardzo już w latach wysoko, ale ja się staję dzieckiem duchowym i dopytam, mamusiu niepokalana, co ty na to? Przede mną wyjazd do Torunia. Co ty na to? Czy moje zdrowie pozwoli? Jak ja ciebie uczczę? Ty zostając w domu bardziej, ty jadąc do Torunia bardziej. I czekam. Tak samo i do świętego Józefa. No Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, pani Tereniu. Księże biskupie.
No właśnie święci, o których wspominałem, że od nich się uczymy pokory i powinniśmy rzeczywiście wpatrywać się w nich, w Matkę Najświętszą, świętego Józefa, po to, żeby uczyć się właśnie też takiej postawy przyjmowania tego, co Pan Bóg daje, ta gotowość mówienia Panu Bogu nieustannie tak. Bo kiedy to czynimy, czyli wymawiamy to nasze tak, nasze fiat, oczywiście pokazujemy, że jesteśmy pokorni, że poddajemy wszystko pod władzę Boga. I pełniąc Jego wolę później w naszym życiu rodzinnym, społecznym, właśnie tej pokory będziemy się uczyć. Ale to właśnie dobrze, żeśmy się też w domu jej uczyli, bo takimi przedstawicielami Pana Boga zawsze są nasi rodzice, dziadkowie, którzy przez swoją prostotę serca też tej postawy pokory nas nauczą. Ale tu rzeczywiście zgadzam się z Panią, kiedy mówi, że właśnie, żeby całkowicie jakoś zaufać Panu Bogu i oddać Mu się, bo to jest ta droga, która, na której się nigdy nie pomylimy. Jeśli my jesteśmy zjednoczeni z naszym Panem i idziemy z Nim, to właśnie patrząc na Niego, na Jego Matkę, czy świętego Józefa, na pewno tę pokorę będziemy powoli zdobywali. I to jest taka właśnie piękna droga, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek z Lipnicy Wielkiej na Orawie. Chciałem ojcze Grzegorzu serdecznie podziękować za połączenie, a jednocześnie chciałem serdecznie podziękować ekscelencji za dzisiejszą naukę. Od szeregu lat staram się cały czas, jeśli mam tylko gdzieś dostęp, właśnie zgłębiać tajemnicę pokory, bo naprawdę jest to trudny temat, żeby człowiek w każdej chwili jakoś umiał znaleźć właśnie u siebie tą pokorę i nie ranił innych osób. Także Bóg zapłać i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, ekscelencjo.
To prawda, że rzeczywiście my się ją zdobywamy przez całe życie i myślę, że im bardziej człowiek staje się pokornym, tym bardziej jeszcze widzi, że tej pokory mu brakuje. Bo zbliżając się dzięki tej cnocie do Pana Boga, otrzymuje coraz więcej światła, ale to światło sprawia znowu, że człowiek jeszcze bardziej dostrzega swoje braki, swoje niedoskonałości. Znowu przywołam postać błogosławionego księdza Jana Balickiego, który właśnie, jestem przekonany, że miał też doświadczenia mistyczne, bo w tych doświadczeniach mistycznych człowiek właśnie, który tak wiele światła otrzymuje, widzi, jak bardzo jeszcze jest niedoskonały. Dlatego często nasz błogosławiony powtarzał, że właściwie jestem ciągle grzesznikiem. I to jest to różni człowieka świętego od ludzi tego świata, którzy nie widzą swoich grzechów, słabości, dlatego że brakuje im tego światła Bożego. Dopiero w Jego świetle potrafimy zobaczyć, że mamy naprawdę wiele do zrobienia, do poprawy. I znowu tym się Święta Teresa Wielka przypomina, że na początku drogi takiej duchowej to jesteśmy w ciemnościach, jakby znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie nie ma okien. Nie wiemy, że tam różnego rodzaju takich, on to nazywa gadziny, się mieszczą w naszym wnętrzu, których w ogóle nie widzimy. Dopiero kiedy otworzymy się na Boże światło, zaczynamy to dostrzegać i to zło, które jest w nas, później usuwamy. Ale tu trzeba rzeczywiście przyznania się, że trzeba nam to usunąć i dzięki temu to zjednoczenie z Panem osiągnąć.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Przemysław z Warszawy. Ja również przyłączam się do tych podziękowań dla księdza biskupa i ojca prowadzącego za dzisiejszą audycję, a jednocześnie z takim pytaniem chciałem się zwrócić. Często przysłuchując się w telewizji, w radiu, debatom politycznym na różne tematy, widzimy przedstawicieli czy to parlamentu, czy to senatu, czy innych partii rządzących, i tak na palcach jednej ręki przynajmniej ja mogę zidentyfikować osoby, które wypowiadają się w sposób taki, nazwijmy to, pokorny w stosunku do słuchających, czyli do nas, do tych ludzi, którzy ich jednak wybrali do pełnienia tychże funkcji. Natomiast wręcz słuchając pewnych debat w pewnych programów i dziennikarzy, którzy tak stronniczo czasami przedstawiają i pytania, i później polityków odpowiadających na nie, no wręcz we mnie budzą taki wewnętrzny sprzeciw i taką chęć po prostu jakby no mało pokornego odpowiedzenia jakby im wewnętrzną, bo wiadomo, że zwykły zjadacz chleba nie zostanie dopuszczony do mediów, żeby się mógł wypowiedzieć na te tematy. No i jednocześnie żal i przykrość, że w 90% tacy ludzie w taki sposób prowadzą nasz kraj, debaty i budzą takie złe emocje, prawda? Czyli też w jakiś sposób wywołując te emocje w nas słuchających, no doprowadzają nas do pewnych też takich mało pokornych jakby uczuć, że no gdybym tam był, to bym mu dopiero wygarnął i powiedział, jak ma być. I chciałbym, aby ksiądz biskup no powiedział, jaką postawę przyjąć tak wewnętrznie, żeby no nie ulegać jednak tym złym emocjom. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Ekscelencjo.
Że tutaj w takim przypadku to pewnie trzeba przyjmować też taką, mieć taką świadomość, że każdy ma swoje słabości i nawet jeżeli, to znowu przywołam właśnie świętą Teresę Wielką, która mówiła, że ten człowiek nie dlatego postąpił źle, czy powiedział coś złego, że jest zły sam w sobie, ale dlatego, że miał może moment słabości. W takich emocjach, które towarzyszą debatom politycznym, chyba to szczególnie się zauważa, że te emocje tak mocno oddziaływują, że nawet ludzie dobrzy w sercu potem potrafią zaatakować, nawet i w niecenzuralny sposób innych ludzi. Oczywiście, że my też w miarę możliwości powinniśmy też jakoś pomagać im, w tym sensie, że się będziemy modlić za te osoby. Modlić się o to, żeby Pan Bóg rzeczywiście dawał ludzi mądrych, którzy będą prowadzić nas tutaj właśnie w tym życiu naszym społecznym, żeby też te prawa, które stanowią, były pomocą dla każdego z nas. A to jest trudne, bo tutaj no, każdy człowiek dopiero kiedy stanie przed Panem, dopiero wtedy będzie się uczył, co to znaczy być pokornym. Chyba taką przemianę otrzymuje się dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście słuchamy tego, co mówi Pan Bóg, otwieramy serce, modlimy się. Warto by pewnie było, żeby przed takimi debatami ludzie, polityki też poszli się chwilę pomodlić, po to, żeby prosić o taką mądrość, która będzie im towarzyszyć. No i o to na pewno też i o szacunek dla innych, którzy też z nimi debatują, z którymi się spotykają. Jeśli zabraknie właśnie tego takiego Bożego spojrzenia na innych, to zawsze ta debata będzie bardzo trudna. Dziękuję. No.
Może jeszcze jeden głos. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ludwik z Rzeszowskiego. Księże biskupie, myślę, że to jest wielka no, kpina, że mówić o pokorze w sytuacji, gdy Pan Jezus 80 lat czeka na intronizację Chrystusa Króla, ogłoszenie go Króla Polski, Królem Polski. To jest po prostu kpina, że przenosi się tabernakula do bocznych ołtarzy, bierze się pana Jezusa na łapę i na stojaka. Ordynariusz Przemyski wydaje pismo, gdzie poucza, jak ręce układa, żeby pana Jezusa brać na łapę. To jest kpina, że biskupie. Ja tak wrócę jeszcze do tej marnotrawnym synu. I teraz jeżeli weźmiemy podział, że ja jako szary człowiek jestem dzieckiem Boga, a ksiądz biskup i ojciec prowadzący są synami, to ta przypowieść o synu marnotrawnym dotyczy się dokładnie księży i biskupów. I teraz chodzi o to, żeby biskupie powiedzieli, jakie błędy popełnili na przykład arcybiskup Michalik. Ile on przeniósł tych właśnie tabernakulów, ile balasek zniszczył, także Pan Jezus nie jest chroniony. Kto chce, może wchodzić. Kobiety, dzieci wchodzą w przestrzeń prezbiterium, które jest tylko dla kapłanów i ministrantów. To jest po prostu
kpina. Panie Ludwiku, dziękuję, bo tak pan z tymi kpinami cały czas tylko czasem nie patrzymy na swoje życie. Księże biskupie, bardzo proszę.
No właśnie tutaj nigdy z naszej strony biskupów nie ma takiej tendencji, żeby kpić sobie z czegokolwiek, czy z Bożych spraw. Myślę, że też musimy popatrzeć, że najważniejsze jest to czyste serce, które przed tym stajemy z Panem. Mamy zewnętrzne jakieś takie sytuacje. I tutaj tabernakula, no one w większości u nas są w centrum kościołów, tych nowych może kościoła, gdzie były budowane, czasami są gdzieś z boku, ale w starych katedrach też były umieszczane w bocznych kaplicach. I tutaj myślę, że właśnie my, jako ludzie wierzący, też mamy okazję, żeby przez liturgię, przez właśnie oddawanie chwały Panu Bogu, jeszcze bardziej te więzi z Nim właśnie nawiązywać. Tak podsumowując właśnie pokorę, to myślę, że tutaj też trzeba sobie odkrywać, że ja nie mogę stawiać się na miejscu Pana Boga. I tutaj chodzi o właśnie odkrywanie nawet tych codziennych w naszych zdarzeniach. Właśnie tę bliskość Pana Boga powinniśmy później odpowiadać na Jego zaproszenie i przede wszystkim naśladować Jezusa, bo On jest naszym Zbawicielem. I tutaj też właśnie to Jego doniesienie w naszym życiu, postawienie Go na pierwszym miejscu, to zawsze będzie znakiem pokory. Inne jakieś zewnętrzne gesty nie są konieczne, ale najbardziej chodzi o to, żebyśmy w naszym wnętrzu pozwolili Panu być rzeczywiście królem i potem całym życiem odpowiadać na tę Jego wolę, na Jego zaproszenie do współpracy w dziele zbawienia świata. Ale pokora jest piękną cnotą i tutaj jeżeli my byśmy mówili, że na wszystkim się znamy, że właśnie uważamy, że to, co my myślimy, jest najlepsze, to jest od razu taki czytelny znak, że tej pokory nam brakuje. I trzeba po prostu modlić się o to, żeby właśnie tymi pokornymi się stawać, bo to jest ta droga, która prowadzi do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Także dziękuję bardzo za te wszystkie słowa i pozdrawiam i życzę, żeby właśnie to przygotowanie do świąt było też takim prostowaniem ścieżek, ale też gotowością na to, żeby pozwolić Panu, żeby On nas zmieniał. Nie według naszego upodobania, ale właśnie żeby to się dokonywało w takiej prawdziwej świętości. To się wiąże z pożyczeniem starego człowieka. Mi się bardzo podoba święty Paweł, jak do Efezjan mówi, że oczywiście ten stary człowiek musi w nas umierać, trzeba go porzucić i wtedy te drogi Boże się wyprostują. I to właśnie się dokonuje w tym czasie Adwentu.
Bardzo dziękuję. Jeżeli możemy, prosimy też o pasterskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo dziękujemy, Ekscelencjo, za czas nam poświęcony, za katechezę i rozmowę ze słuchaczami.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Niech Pan prowadzi bezpiecznie.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę.